Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościk Malinowski, podcast Interpretacje. Witam Państwa po długiej przerwie spowodowanej chorobą, która odebrała mi głos, a bez głosu nagrywanie kolejnych audycji było całkowicie niemożliwe. Dziękuję także, jak zwykle na początku, wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Olbia to kolonia milezyjska, położona na południe od miasta Parutino na Ukrainie, u ujścia rzeki Boch, Chypanis i Borystenes, czyli Dniepr. Stąd też czasem zwana jest Borystenesem, od nazwy rzeki oraz od istniejącej wcześniej w pobliżu innej greckiej kolonii. Sama Olbia została założona na początku VI wieku przed naszą erą i miała ogromne znaczenie handlowe jako centrum handlu zbożem i rybami Morza Czarnego, a także niewolnikami z tych terenów. Jednak najwcześniejsze świadectwa greckiego osadnictwa na tym terenie pochodzą nie z kontynentu, ale z wyspy Bieryzań, gdzie odnaleziono ceramikę datowaną na schyłek VII wieku przed naszą erą, a więc 100 lat wcześniejszą niż najstarsze świadectwa zamieszkania Olbii. Sama nazwa Olbia w języku greckim oznacza szczęśliwy i bogaty zarazem, ponieważ w tym przymiotniku olbos zawarta jest idea, że szczęście równa się bogactwo. Możliwe, że w tym miejscu, czyli na Bieryzani, istniała wcześniej jakaś osada miejscowej ludności, a w starożytności obszar ten mógł być oczywiście też półwyspem, niekoniecznie wyspą. Niemniej dzisiaj uważa się, że to miasto Bieryzań położone na wyspie przetrwało do V wieku przed naszą erą, a następnie zostało wchłonięte przez rozwijającą się dynamicznie Olbię, miasto na stałym lądzie. Około przełomu VI i V wieku, a więc zaraz po wyprawie króla Dariusza przeciwko Scytom, pogorszyły się relacje greckich kolonistów ze scytyjskimi sąsiadami, czego świadectwem są ślady budowane wówczas w pośpiechu umocnień wojskowych oraz informacje o stratach terytorialnych, jakie poniosły greckie kolonie. W latach 80. V wieku, a więc w czasie wojen grecko-perskich, Olbia dostała się pod protektorat Scytów. Natomiast po wyprawie pontyjskiej Peryklesa z roku 437 Olbia stała się członkiem Ateńskiego Związku Morskiego, a więc tej części świata greckiego, która dostała się pod hegemonię demokratycznych Aten. Nastąpił wówczas okres rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Głównymi bóstwami miasta byli Apollon, Delfinios i Dionizos. W V wieku wytwarzano tam w Olbii charakterystyczny odlewany pieniądz z brązu, mający kształt zarówno okrągłych żetonów z głową gorgony, jak i unikalny w świecie greckim monet w kształcie skaczących delfinów. Są one niezwykłe na tle bitych okrągłych monet powszechnych wówczas w świecie greckim. Uważa się, że ta forma pieniądza wywodzi się z żetonów ofiarnych używanych w świątyni Apollona Delfiniosa, czyli też noszącego przydomek od delfinów. W Olbii odnotowano także obecność ruchu religijnego greckiego orfików, orfizmu, co poświadczają rozległe występujące w tym mieście graffiti. Martin West wysunął hipotezę, że wczesna religia grecka, zwłaszcza misteria orfickie, były silnie inspirowane praktykami szamanistycznymi z Azji Centralnej, które przynieśli mieli na tamte tereny Scytowie. Znaczna liczba właśnie graffiti orfickich odkrytych w Olbii zdaje się potwierdzać, że kolonia ta była jednym z głównych punktów kontaktowych pomiędzy światem greckim a światem scytyjskim. Na początku IV wieku przed naszą erą Olbia uwolniła się spod władzy tyranów z dynastii Molpajskiej i spod protektoratu scytyjskiego. Ustanowiono wówczas kult Zeusa Eleuteriosa, czyli wyzwoliciela. Olbia przyjęła ustrój umiarkowanie demokratyczny. Po przyjęciu przez miasto tego ustroju w IV wieku nawiązano ponownie stosunki z Miletem, metropolią, które zostały uregulowane osobnym traktatem. Traktat ten umożliwił obu państwom koordynację wspólnych działań, kiedy zostały one zagrożone przez działania zbrojne Zoperiona, wodza Aleksandra Wielkiego, który w roku 331 bezskutecznie próbował zdobyć Olbię. Wczesny okres świetności stanowił dla Olbii fazę największego dobrobytu. Ustrój demokratyczny wraz z pojawiającym się wówczas kultem bóstwa zwanego demosem, czyli ludem, dobrobyt gospodarczy, wybijane wówczas monety srebrne i złote oraz ożywiona działalność budowlana spowodowała wzrost liczby ludności aż, jak się szacuje, do 40 tysięcy ludzi. Natomiast w połowie III wieku przed naszą erą rozpoczęła się seria konfliktów z sąsiednimi plemionami. Konfliktów wywoływanych napięciami ekonomicznymi i politycznymi. Pod koniec III wieku miasto całkowicie podupadło gospodarczo. I już w II wieku przed naszą erą Olbia została zmuszona do wejścia ponownie pod protektorat scytyjski króla Skilurosa. Po jego śmierci w roku 118 przed naszą erą została podporządkowana państwu pontyjskiemu przez Mitrydatesa VI Eupatora. Był to też czas kolejnego rozkwitu miasta, zakończony bardzo brutalnie po śmierci tego władcy, kiedy to w roku 55 przed naszą erą Olbia została całkowicie zniszczona przez Getów czy Daków pod wodzą króla Burebisty. Katastrofa ta całkowicie położyła kres gospodarczemu znaczeniu Olbii, aczkolwiek miasto przetrwało i funkcjonowało dalej, ale liczyło sobie już tylko kilka tysięcy mieszkańców. Za rzymskiego cesarza Augusta nastąpił pewien skromny początek odbudowy miasta pod rzymskim protektoratem i militarną ochroną. Po utracie 2/3 obszaru zabudowy w porównaniu z klasycznym obszarem, Olbia została jednak przez Rzymian odbudowana, chociaż w dużej mierze zasiedliła ją już ludność barbarzyńska. Wtedy to miasto odwiedził Dion z Prusy i opisał je w swojej mowie borystenejskiej, gdzie archaicznie nazywa Olbię Borystenesem od nazwy rzeki. Pod koniec I wieku naszej ery Olbia znalazła się tym razem pod protektoratem sarmackim, co doprowadziło do barbaryzacji miasta. Jednak za panowania cesarza Hadriana Rzymianie ponownie otoczyli ochroną Olbię, aczkolwiek nie bezpośrednio, ale przekazując zadanie ochrony nad tym miastem Królestwu Bosporańskiemu, które było zależne od Rzymu. Olbia uzyskała status Civitas Federata, miasta stowarzyszonego z Rzymem. Za Antonina Piusa, kolejnego cesarza, miasto zostało ponownie ufortyfikowane, natomiast w czasach dynastii Sewerów po prostu włączono Olbię do prowincji rzymskiej Mezja Dolna. Od drugiej połowy III wieku naszej ery Olbia ponownie padała ofiarą najazdów, tym razem ze strony Gotów, którym ostatecznie uległa na początku IV wieku naszej ery. Ostatecznie miasto zostało zniszczone przez Hunów po roku 370. Olbia była wielokrotnie zagrożona przez okoliczne plemiona koczownicze, które starały się narzucić jej swoje zwierzchnictwo. Pod koniec III wieku przed naszą erą nad miastem zawisło jednak nowe niebezpieczeństwo. Podboju przez ludy przybyły z dalszych stron, z wnętrza Barbaricum, o czym wspomina inskrypcja honoryfikacyjna ku czci Protogenesa, syna Herosona, datowana na lata 220-200 przed naszą erą, przedstawiające zasługi, jakie ten Euergetes, dobroczyńca, poczynił dla miasta. Inskrypcja ta jest wyjątkowa, bardzo długa i bardzo szczegółowo przedstawiająca dokonania Protogenesa, a zarazem pozwalająca nam bardzo dokładnie ze szczegółami poznać wewnętrzne i zewnętrzne dzieje tej greckiej kolonii pod koniec III wieku przed naszą erą, w epoce helenistycznej. Czytałem w tej inskrypcji, co następuje. Wydało się słuszne Radzie i Ludowi, czyli skład w tym przypadku władz rządzących tą grecką polis, Rada miasta i lud miasta postanowiły. Dnia 20, miesiąc nie jest podany. Archonci i kolegium siedmiu, kolegium odpowiedzialne za kult bogów w mieście, powiedzieli, i teraz mamy tutaj treść tej uchwały, ponieważ Icheroson, ojciec Protogenesa, wyświadczył miastu wiele i wielkich przysług, zarówno w sprawach pieniędzy, jak i spraw publicznych, i Protogenes, przejąwszy od ojca życzliwość, wobec ludu przez całe życie ciągle mówił i czynił to, co najlepsze, postanowiły go uhonorować. I tutaj mamy wykaz szczegółowy czynów tego Protogenesa, za które uhonorowano go inskrypcją. Inskrypcją wymieniającą jego czyny i dzięki temu, że została ona zapisana na kamieniu, znamy ją dzisiaj, ponieważ zachowała się do naszych czasów. Otóż po pierwsze, kiedy Saitafarnes, król, przybył do Kankytu i zażądał darów z powodu swego przyjazdu, a wspólne fundusze były wyczerpane, wezwany przez lud Protogenes dał 400 złotych monet. Złote monety to statery, natomiast w tym przypadku mamy pierwszą przysługę, czyli wręczenie ludowi pieniędzy na zakupienie darów dla króla lokalnego. Nie jest podane jakiego ludu czy też kraju był Saitafernes królem, ale domyślamy się po imieniu oraz po tym, co będzie dalej napisane, że był to jakiś lud irańskich koczowników, zapewne już sarmacki. Nie wiemy też, gdzie jest ten Kankytos, do którego przybył, natomiast zakłada się, że gdzieś w okolicach Olbi nad limanem Bochu umieszczony. I gdy urzędnicy zastawili święte puchary na potrzeby miasta u Polycharmona za 100 złotych monet i nie mieli z czego je uwolnić z zastawu, a cudzoziemiec wziął je do przytopienia i przebicia na monetę, on sam, Protagenes, spłaciwszy owe 100 złotych monet, uwolnił je z zastawu, czyli zwrócił miastu święte puchary wykorzystywane w kulcie religijnym. I kiedy archonci z otoczenia Demokonta wynegocjowali korzystnie wino za 300 złotych, lecz nie mieli pieniędzy, by zapłacić cenę, wezwany przez lud Protogenes dał 300 złotych. W tym przypadku archonci są to urzędnicy miejscy zarządzający polis. Sam Demokont nie wiemy dokładnie, kim był, natomiast jest to była rzeczą oczywistą, że stanowił on wówczas jakąś, powiedzmy, ważną postać polityczną, która określa nam też czas i okoliczności, w jakich archonci negocjowali cenę wina używanego we wspólnym kulcie religijnym podczas uczt, które towarzyszyły zawsze ofiarom. Ofiarom w starożytności miały za cel dostarczenie mięsa, które było później spożywane przez całą wspólnotę. W tym przypadku archonci wynegocjowali korzystną cenę, no ale nie mieli pieniędzy, by żeby tę cenę zapłacić. I Protagenes po raz kolejny ratuje miasto pieniędzmi. I gdy za kapłaństwa Herodora panował głód, za kapłaństwa jest to określenie daty rocznej. Otóż Grecy nie stosowali jeszcze wówczas, dopiero zaczynali daty wedle R, coś działo się za jakimś czasie od na przykład początku panowania Seleukidów, lecz stosują jeszcze system eponimów, taki jak w Rzymie, kiedy mówiono za konsulatu, taki sam stosowany był w greckich miastach, gdzie istnieje na przykład archonci, eponimowie jak w Atenach, a w tym przypadku mamy eponimiczne, czyli rok nadaje się od tego, kto sprawował urząd kapłana. W tym przypadku Herodor. A zatem, gdy za kapłaństwa Herodora panował głód i zboże sprzedawano po 5, nie wiadomo czego, jakaś jednostka ceny, a z powodu grożącego niebezpieczeństwa wydało się ludowi, że trzeba zgromadzić wystarczającą ilość zboża i do tego wzywał lud posiadających środki bogatych ludzi, to on, Protogenes, jako pierwszy wystąpił i zobowiązał się dostarczyć 2000 medimnów zboża po 10. Nie wiemy, co to jest to po 10, może drachmy, może jakaś inna jednostka obliczeniowa. Natomiast medimn to jest 51-52 litry zboża. Miara ciał sypkich. I nie tylko dostarczył pieniądze na zboże, ale kiedy pozostali natychmiast otrzymali zapłatę, on sam, Protogenes, czekając cały rok, nie ściągnął żadnego procentu z mieszkańców miasta. Czyli w tym przypadku dostarczył zboże o odpowiedniej cenie. Natomiast nie tylko dostarczył, ale także z odroczonym terminem zapłaty, bo aż o cały rok. I za tego samego kapłaństwa Herodora, kiedy nagle przybyli Sajowie, po odbiór darów, a lud nie był w stanie im ich dać i uznano za właściwe, żeby Protogenes pomógł w tych okolicznościach, wystąpiwszy, zobowiązał się do wniesienia 400 złotych monet zapłaty. Nie wiemy dokładnie, kim byli Sajowie, ale zakłada się, że był to jakiś lud związany z królem Saitafernesem, wspomnianym wcześniej, a zatem jakiś lud koczowniczy, zapewne sarmacki. Próbuje się etymologizować nieraz tą nazwę i tutaj Sajoj łączy się z irańskim wyrazem chszaja, czyli król. Czyli w tym przypadku był to określenie jakieś, tak jak scytowie królewscy wcześniej byli, tak teraz jakiegoś roszczącego sobie pretensje do królewskiego tytułu plemienia stepowego królem Saitafernesem, który właściwie i działalność, jak znam z inskrypcji, ograniczała się do wymuszania darów od miasta Olbia. I wybrany do kolegium 9 urzędników zarządzających finansami miasta wpłacił nie mniejszą niż 1500 złotych monet zaliczkę na poczet przyszłych dochodów, z których to pieniędzy wielu trzymających berło, tak są oni określeni, skeptuchoj, i nie wiemy do końca, czy są to urzędnicy, czy posłowie, a może po prostu jest to inne określenie tych właśnie sarmackich królewiot, którzy domagali się pieniędzy od miasta. A więc tych trzymających berło zostało w porę zaopatrzonych, a także niemało darów przygotowano dla króla po korzystnej cenie. Król oczywiście, Saitafernes, który domaga się tutaj od miasta jakiegoś haraczu w formie składanych darów. I kiedy na ekwipunek do Pałacu Królewskiego ogłoszono przetarg zgodnie z uchwałą, wedle której trzeba było, żeby kupujący otrzymali od miasta 300 złotych monet na zakup tego ekwipunku, i gdy konon dokonał zakupu, jednak archonci, urzędnicy miejscy, nie byli w stanie dać mu pieniędzy, gdyż były one wciąż u poborców podatków, nie zebrane, nie przekazane do miasta, to wtedy kupcy rozwiązywali umowę z miastem. I z tego powodu przetarg był ponawiany trzykrotnie. I gdy za trzecim razem te towary kupił Formion, to Protogenes dostrzegł, że miasto popadnie z tego tytułu w wielkie kłopoty. I sam stawił się na zgromadzeniu ludowym i przekazał 300 złotych na ten cel. I znowuż za kapłaństwa Pleistarchosa, czyli w innym roku, kiedy zapanował dotkliwy głód i zboże sprzedawano do jednego medimna za 2/3 złotej monety, a było oczywiste, że stanie się ono jeszcze droższe, co też nastąpiło niebawem, gdy jeden medim, czyli 50-52 litry, kosztował jedną złotą monetę i 2/3, i z tego powodu lud się niepokoił i sądził, że trzeba dokonać zakupu zboża na rachunek państwa, a na to potrzeba było wkładu od ludzi zamożnych. To wtedy on, Protogenes, jako pierwszy, gdy zebrało się zgromadzenie ludowe, zobowiązał się przeznaczyć na zakup zboża 1000 złotych monet, które natychmiast przyniósł i wręczył, z czego 300 złotych monet dał na rok bez odsetek. I do tego, dawszy to złoto, wymienił je wszystkie na miedź po kursie 400, czyli 400 miedziaków za jedną złotą monetę. Tu oczywiście kurs miedziaków był kursem zupełnie umownym i wymiana złotych monet na miedziane była też zwykle ze stratą dla posiadacza złotych monet. On też jako pierwszy zobowiązał się dostarczyć 2500 medimnów pszenicy, z których 500 dał ludowi po 4 i 1/6 za część, a 2000 dał po 2 i 7/6. A więc kolejne ratowanie mieszkańców Olbii w sytuacji głodu dostawami żywności. I kiedy pozostali, którzy w tym czasie się zgłosili, natychmiast otrzymywali zapłatę po cenach, jakie uzyskali ze sprzedaży, to on sam, Protogenes, po roku dopiero otrzymawszy zapłatę, nie pobrał żadnego procentu. I dzięki życzliwości Protogenesa bardzo wiele pieniędzy i niemałe ilości zboża dostarczono ludowi. I kiedy król Saitafernes przybył na drugi brzeg rzeki, w tym przypadku na drugi brzeg limanu Bochu, w celu bycia ugoszczonym, to tak eufemistycznie określa się konieczność uiszczenia haraczu królowi, a archonci, ci urzędnicy miejscy, zwołali zgromadzenie ludowe i ujawnili przed ludem przybycie króla oraz to, że w dochodach miasta nie ma już ani grosza, to wtedy Protogenes wystąpił i dał 900 złotych monet. A gdy posłowie wzięli pieniądze i wyszli naprzeciw królowi, posłowie Protogenes i Aristokrates, tu pojawia się drugi raz imię Protogenes, ale nie wiemy, czy jest to jakiś inny Protogenes. Jest to generalnie biorąc imię dosyć często spotykane wśród Greków tamtych terenów, czy też jest to ten sam Protogenes. Protogenes imię oznacza ktoś z pierwszego rodu, a Aristokrates jest to ktoś, kto jest, ma najlepszą siłę, czy też moc. A zatem, gdy posłowie wyszli naprzeciw królowie, to król, zganiwszy dary, popadł w gniew. I tu niestety dalsza część inskrypcji jest uszkodzona. Nie wiemy, co dalej zrobił król Sejtafernes i jaka była zasługa w tym Protogenesa, że to, co chciał król zrobić, zostało załagodzone. Ale możemy się domyślać, że król Sejtafernes ruszył naprzeciw miastu, ponieważ jest tam mowa o tym, że przeprawił się na drugi brzeg rzeki. Archonci podjęli wówczas jakieś działania, jakie nie wiemy na pewno, natomiast z całą pewnością zebrali przerażony lud i do króla udali się kolejni posłowie, już nie Protogenes, być może inny Protogenes i Aristokrates. I więcej już nic na tej inskrypcji się nie zachowało, ale na pewno, skoro jest to wspomniane, to Olbia została po raz kolejny uratowana i pewne za ten ratunek miasta dodatkowo zapłacić musiał Protogenes. Druga strona inskrypcji przedstawia nam przygotowania do działań wojennych. Nie wiemy, czy jest to ta sama kampania rozpoczęta przez króla, zdenerwowanego nędznym ugoszczeniem, czy też kolejne zagrożenie mieszkańców Olbii przez barbarzyńców. Wydaje się, że to drugie. Sytuacja polityczna jest bowiem znacznie bardziej złożona w tym przypadku. Inskrypcja wprowadza nas od razu in medias res, w sam środek wydarzeń. I czytamy: ponadto, ponieważ większa część miasta od strony rzeki nie była otoczona murem, zarówno cały odcinek przy porcie, jak i ten przy dawnym targu rybnym, aż do miejsca, gdzie jest Heros Sosias. Tu nie wiemy, czy chodzi o posąg, czy raczej o jego okręg kultowy, więc ten teren był nieobwarowany. Od strony rzeki był do miasta wolny dostęp. A do tego dezerterzy donosili, że Galaci i Skirowie zawarli przymierze, zebrali wielką siłę zbrojną i donosili dezerterzy, że ta siła zbrojna nadejdzie zimą na miasto. A do tego, że Tisamatowie, Scytowie i Saudaratowie pragną twierdzy, bojąc się w taki sam sposób sami surowości i okrucieństwa Galatów. A zatem te trzy wymienione tutaj ludy, wśród których są Scytowie oraz dwa skądinąd nieznane, Tisamatowie i Saudaratowie, zapewne sarmackie, pragną schować się w Olbii, nawet i zajmując miasto, jeśli będzie taka potrzeba, wykorzystując je jako twierdzę do obrony przeciwko Galatom. I z tego powodu wielu mieszkańców miasta było przygnębionych i przygotowywało się do opuszczenia miasta, a równocześnie wydarzyło się wiele innych nieszczęść w kraju. Wszystkie domostwa niewolników, ludności poddanej, zostały bowiem zniszczone oraz zamieszkujący teren po drugiej stronie góry Mixhellenowie, których liczba wynosiła nie mniej niż 1500 i którzy w poprzedniej wojnie sprzymierzyli się z miastem, też zostali zniszczeni. Tutaj dokładnie nie wiadomo, o jaką chodzi górę, natomiast z całą pewnością ten termin jest tutaj użyty fachowo. Po drugiej stronie tej góry, czy właściwie może wzgórz tam się wznoszących, mieszkali Mixhellenowie, czyli mieszani Hellenowie. Zapewne ludność, która była w połowie grecka, w połowie lokalna, być może scytyjska i która była ludnością wspierającą wcześniej Olbię. Teraz uległa już zniszczeniu. To wtedy wyjechało poza tym z miasta wielu cudzoziemców, a także niemało obywateli. I z tych powodów lud zebrał się na zgromadzeniu, prowadząc gorącą debatę i uświadamiając sobie przyszłe niebezpieczeństwo i nieszczęścia stawało im przed oczyma. I wzywał wszystkich możnych, aby pospieszyli z pomocą i nie dopuścili, by ojczyzna, którą przez wiele lat utrzymywano, dostała się teraz we władzę nieprzyjaciół. Ale gdy nikt nie zgłaszał się, by w całości albo choćby w części spełnić to, czego lud żądał, to Protogenes sam zobowiązał się wznieść oba mury, oba brakujące obwarowania od strony rzeki i pokryć wszelkie wydatki na nie. Choć już czekały go inne wydatki, nie mniejsze niż 1500 zł. Natychmiast przyniósłszy na zgromadzenie 500 zł jako zadatek, oddał wszystkie roboty do przetargu przez herolda. Herolda, który ogłaszał różnego rodzaju postanowienia podjęte na zgromadzeniu ludowym wszystkim mieszkańcom miasta. I z tego, że wykonawcy otrzymali od razu wyliczoną zapłatę za pracę, gotówką, zapewnił miastu niemałe oszczędności. A gdy jeszcze wielu z wykonawców porzucało roboty, Protogenes pracę na rzecz miasta sam doprowadził do końca i nie sprowadził na lud żadnej szkody. Wydawszy na oba mury 1500 zł i w znacznej mierze wymieniając złoto na miedź, miedziaki, po kursie 400 otrzymywał miedź, odbudował też wieże, które były w złym stanie, zarówno te obie przy wielkich bramach, jak również wieżę przewodnika Kadhegetora i wieżę przy drodze dla wozów oraz tę przy bramie epidauryjskiej. Naprawił też spichlerz zbożowy oraz zbudował bramę, czy też pylon, przy targowisku. Ponadto, gdy miasto płaciło prywatnym właścicielom statków fracht za przewóz kamieni, gdy statki państwowe były w złym stanie i nie miały żadnego takielunku, zobowiązał się je odnowić. Wydał na to wszystko 200 zł i natychmiast zdał z tego rachunek władzom miejskim. Za co lud niejednokrotnie już przedtem wieńczył go wieńcem, a także wtedy uwieńczył go po przedstawieniu tego sprawozdania. A gdy pozostawał jeszcze jeden niewykończony odcinek muru, ciągnący się przy wieży Posisa aż do wyższego miejsca, długości jednego z hojnosu, jednej, to powiedzieć, liny pomiarowej, lud wezwał go i poprosił, by i ten czwarty odcinek także długości jednej liny został ukończony. Protogenes, nie chcąc w niczym okazać się niewdzięcznym, podjął się także budowy tej części muru, przeznaczając na nią dodatkowo 100 złotych monet. Gdy sprawował zaś urząd zarządcy finansów i skarbnika wspólnoty, kierując największymi dochodami miasta, nikogo z poborców ceł nie usunął z posiadanych urzędów. Nikomu też niczego z majątku nie odebrał. Dostosowując się do każdej sytuacji, jednym darował należne kwoty, a innym, pozwalając zwlekać tyle, ile chcieli, nie pobierał od nich żadnego procentu. Zajmując się w najwyższym stopniu sprawami publicznymi, przez 3 lata z rzędu zarządzał wszystkim słusznie i sprawiedliwie, składając rachunki w wyznaczonych terminach. To zaś, co z dochodów przypadało w okresie jego urzędowania, przyjmował na siebie do ściągnięcia, choć w rzeczywistości tego nie dochodził, dzięki czemu miasto uwolnił od długów i odsetek. Tutaj w starożytności był zwyczaj, że dzierżawiono różnego rodzaju cła i podatki i dzierżawca miał za zadanie samemu ściągnąć należne kwoty, także z pewną marżą, która czasem była bardzo wysoka, zwłaszcza w wykonaniu rzymskich publikanów, którzy ściągali pieniądze z miast hellenistycznych, co było powodem wybuchu powstania wykorzystanego przez króla Pontu Mitridatesa, powstania, które rozpoczęło się od rzezi mieszkańców mieszkających w greckich miastach rzymskich biznesmenów. Natomiast w inskrypcji czytamy dalej. A ponieważ wszyscy w mieście znajdowali się w złym położeniu, zarówno przez wojny, jak i przez nieurodzaj, a majątki sprowadzone zostały praktycznie do zera, lud zwrócił się z prośbą, aby w tej sprawie wydać zarządzenie i w sposób pożyteczny zatroszczyć się o wierzycieli i dłużników. Skoro zaś jemu i jego ojcu należało się 6000 złotych od dłużników, on jako pierwszy pozwolił ludowi postąpić z tym długiem jak tylko zechce. A gdy lud zażądał, aby dłużnikom udzielić darowania, darował wszystkim wszystko. Była zatem praktyka znana już z czasów Solona, kiedy to dochodziło do oddłużania mieszkańców danej polis, tak zwanej seisachtheia, czyli strząśnięcia ciężarów, strząśnięcia długów, czy usunięcia przede wszystkim kamieni hipotecznych stawianych na ziemi. W tym przypadku, jak widać, praktyka ta była stosowana także później w greckich miastach. I kiedy w latach 90. Grecja popadła w różnego rodzaju tarapaty finansowe, oczekiwała, że w podobny sposób seisachtheia przeprowadzi wobec Grecji Unia Europejska, która przejęła należności od banków. No, w tym przypadku Grecy nie doczekali się jednak od Związku Europejskich Krajów podobnej szlachetności, jaką Wolbi chociażby okazał Protogenes. I czytałem inskrypcji dalej. I uznawszy, że nie ma dla niego nic bardziej godnego pożądania niż życzliwość ludu jako zapłata za jego własny wysiłek, poświęcił to, co posiadał na rzecz tych ludzi, nie mniej niż, i tu jest niestety niezachowana liczba, sztuk złota, od których wszystkim nie pobrał żadnych odsetek. Tak kończy się nam druga strona tej inskrypcji, też w sposób, który się urywa. Mamy zatem wypisane wszystkiego rodzaju zasługi Protogenesa, natomiast nie mamy wypisane tego, czym go postanowiła rada oraz lud uhonorować, poza oczywiście inskrypcją. Ale inskrypcja była pewnego rodzaju dowodem na to, że podjęto odpowiednią uchwałę. Zwykle honorowano ludzi, przyznając im na przykład obywatelstwo miejskie. No ale Protogenes był obywatelem miasta Olbii, ponieważ pełnił w niej różnego rodzaju funkcje. Przyznawano także czasem w różnych tego rodzaju zaszczytach przywilej bycia żywionym do końca życia na koszt miasta. No ale w tym przypadku widać, że Protogenes miał tyle pieniędzy, że to on raczej żywił mieszkańców miasta, niż potrzebował, żeby sam był żywiony. A więc w tej sytuacji mamy do czynienia z inskrypcją czysto honoryfikacyjną. Być może towarzyszyło temu przyznanie jakiegoś kolejnego wieńca, który był przyznawany Euergetesom, dobroczyńcom, za wyświadczone miastu przysługi. Inskrypcja Protogenesa jest szczegółowo analizowana przez historyków antycznej ekonomii, dla których jest bezcennym źródłem co do stanu finansów publicznych miasta epoki hellenistycznej. Epoki, która rozpoczęła się od ogromnego skoku na perskie złoto dokonanego przez Aleksandra i jego żołnierzy, którzy wpuścili w obieg gospodarczy świata greckiego gigantyczne pieniądze, które były przez Persów tezauryzowane i niewydawane, trzymane w skarbcach. Później jednak świat hellenistyczny popadł w ogromne tarapaty finansowe, czego kresem był upadek znaczenia politycznego i to, że dostał się cały prawie pod panowanie rzymskie. Christel Müller w pracy Autopsy of a Crisis, Wealth, Protogenes and the City of Olbia in circa 200 BC, czyli autopsja kryzysu, bogactwo, Protogenes i miasto Olbia około 200 roku przed Chrystusem, wyliczyła, że w ciągu swego życia Protogenes i jego ojciec Heroson przeznaczyli około 43 talentów na wsparcie mieszkańców Olbii. Była to gigantyczna suma, którą w tym przypadku dysponowała jedna rodzina posiadaczy. Nie wiadomo, skąd brali oni swoje dochody. Zakłada się, że mogło to być dochody z handlu. Możliwe, że z posiadania ogromnych latyfundiów, gdzie produkowano pszenicę, na którą było ogromne zapotrzebowanie w miastach greckich już od V wieku. Ateny były pierwszym miastem greckim uzależnionym od eksportu pszenicy. 43 talenty ze swojego majątku przeznaczył, jak widać, bez większego uszczuplenia tegoż majątku, protogenes w formie darowizn lub też nieoprocentowanych pożyczek z długim terminem spłaty, zarówno dla spraw publicznych, jak i bezpośrednich swoich wierzycieli prywatnych, mieszkańców miasta Olbi. Do tego te pożyczki często były umarzane, a więc de facto też miały charakter darowizn. Poza tym jednak nie tylko ta inskrypcja jest ważna od strony historii gospodarczej, ale jest także niezwykłym źródłem rzucającym snop światła na historię Barbaricum, Europy Środkowo-Wschodniej. Otóż wymienione są w niej różnego rodzaju ludy, które wchodzą w interakcję z Olbią, stanowiąc dla niej zagrożenie. Charakterystyczne, że pierwsza wymieniona przysługa, jaką oddał protogenes miastu, to jest obdarowanie króla Saitafernesa, który domaga się od Olbi prezentów. W ten sposób, może eufemistycznie, określa się wymuszanie haraczu przez wodza koczowników na greckiej kolonii. Mieszkańcy Olbi opłacają się więc królowi, ale opłacają się także sajom, czyli być może jakiemuś plemieniu tego króla, elitom tego plemienia w każdym bądź razie, skeptuchom, czyli tym, którzy noszą berła. Tytułem skeptuchów określano różnych lokalnych barbarzyńskich wodzów, w tym przypadku zapewne sarmackich. W inskrypcji co chwila pojawia się informacja o przekazywaniu darów tym właśnie plemionom, ludom, co oczywiście jest też formą poprawienia sobie samemu samopoczucia, że nie ma tutaj mowy o tym, że jest to danina, narzucony haracz. Niemniej jednak w pewnym momencie pojawia się znacznie większe zagrożenie niż tylko wymuszający haracz koczownicy sąsiedzi. Będzie zagrożenie ze strony Galatów i Skirów. Nazwę tych drugich nieraz etymologizuje się na podstawie języka germańskiego, gdzie Skiri miałoby oznaczać czyści, niezmieszani, zachowujący czystą krew niezmieszaną z innymi ludami. A więc w tym przypadku niektórzy interpretatorzy w Galatach widzą nie tyle Celtów, ile inny lud germański Bastarnów, których nazwa miałaby rzeczkowo być przeciwstawna nazwie Skirów i oznaczać ludzi właśnie zmieszanych, tych, którzy złączyli swoją krew z innymi ludami, nie zostając czystymi, tak jak Skirowie. Taka etymologia nazwy Bastarnów jest jednak wątpliwa, ponieważ opiera się ona na znacznie później poświadczonym wyrazie bastard, który oznacza rzeczywiście kogoś nieprawego rodu. Natomiast nie ma żadnego dowodu, że nazwa plemienia Bastarnów miała cokolwiek wspólnego z bastardami. Natomiast rzeczą oczywistą, poświadczoną przez źródła starożytne, że Bastarnowie byli plemieniem germańskim. Czy również byli nim Skirowie? Tego poświadczonego w sposób jednoznaczny natomiast nie mamy. Jedynym dowodem ma być tutaj etymologia Skiri jako czyści w przeciwieństwie do Bastarnów jako mieszańców. Jednak Galaci, pod którymi mieliby się kryć tutaj Bastarnowie, byli światu greckiemu znani już od jakichś 60-80 lat wcześniej, niż powstała inskrypcja protogenesa. Znani bardzo dobrze z autopsji, a ich zasięg ludów celtyckich na północ od Morza Czarnego sięgał aż po Morze Azowskie, a więc dużo dalej niż znajduje się Olbia. Nie ma zatem żadnych podstaw, żeby zakładać, że mieszkańcy Olbi, znający bardzo dobrze nazwy sąsiednich ludów barbarzyńskich i odróżniający wiele z tych ludów, w inskrypcji pojawiają się nazwy skądinąd tam zupełnie nieznane, że nie potrafili rozróżniać ludów stanowiących dla nich przecież zagrożenie. Oczywiście mogli nie odróżniać nowo przybyłych z północy germańskich bastardów od przybywających raczej z zachodu Galatów, ale tylko pod tym warunkiem, że uznawać by mieli tych bastardów za Galatów. Czy rzeczywiście do czegoś takiego mogło na tym terenie dojść? Nie mamy żadnego potwierdzenia. Jest to też tylko pewnego rodzaju zgadywanie ze strony badaczy. Zagrożenie, które przynieśli ze sobą Galatowie oraz Skirowie, dotyczyło nie tylko miasta Olbi, ale całego regionu. O czym świadczy wzmianka o tym, że Tisamatowie, Scytowie i Saudaratowie również byli zaniepokojeni ruchami tych barbarzyńców, którzy zawarli sojusz wojskowy. Dwa ludy tu wymienione nie są scytyjskie, gdyż są przeciwstawione Scytom. Zapewne są to ludy sarmackie, irańskie, o czym świadczy końcówka Atoi, która jest typową końcówką liczby mnogiej w językach irańskich. Niemniej w inskrypcji nie pojawia się w ogóle nazwa zbiorcza Sarmaci. Być może dlatego, że nie było wówczas takiej jednostki politycznej jak Sarmaci, która stanowiłaby zagrożenie dla Olbii. Lecz tylko konkretne plemiona sarmackie stanowiły to zagrożenie, no i mieszkańcy Olbii nie bawili się w etnografię, a tylko wypisywali jednostki polityczne, które mogły przynieść im w jakiś sposób zagrożenie. Scytowie, wymienieni tutaj obok tych dwóch ludów, zapewne sarmackich, znajdowali się pod koniec III wieku już w fazie znacznego upadku i są tylko jednym z plemion zagrożonych przez sojusz i najazd ze strony Galatów oraz Skirów. Inskrypcja Protogenesa przedstawia nam rozpoznanie interioru Barbaricum przez greckie kolonie czarnomorskie. Galaci i Skirowie są w tym przypadku nowymi najeźdźcami, niespotykanymi wcześniej na stepach czarnomorskich i na wybrzeżach zajętych przez greckie kolonie. Natomiast czy widzieć w nich należy Germanów, którzy w owym czasie rzeczywiście dotarli, ale nad Dniestr, gdzie na bazie kultury jastorskiej, zmieszanej z lokalną, założyli pewnego rodzaju specyficzne społeczności, których kultura określona jest mianem kultury Plejneszty Łukaszewka. Nie jest to wcale pewne, czy właśnie z nad Dniestru wychodzący Germanie mieli być tymi, którzy stanowili zagrożenie dla mieszkańców Olbii, która znajdowała się nad limenem Bochu w pobliżu limanu Dniepru, dużo bardziej na wschód. Oczywiście wykluczyć tego nie możemy. Jak zwykle zdarza się to w starożytnych źródłach, nie można ani wykluczyć, ani potwierdzić. Niemniej to, co jest pewne, to to, że inskrypcja Protogenesa wyróżnia dwa odrębne etnosy barbarzyńskie, Galatów i Skirów. Są więc one wystarczająco różnorodne i sojusz, jaki zawarły, nie jest sojuszem oczywistym, ponieważ nie jest to jedno plemię, jeden lud. Oczywiście Galatowie, Celtowie składali się z różnych odłamów, różnych plemion. W tym przypadku użyta jest tylko nazwa, generalnie biorąc, zbiorcza. Galatowie budzą szczególne przerażenie swoją dzikością i surowością i możliwe, że w tym przypadku chodzi właśnie o Celtów, którzy światu greckiemu, ale także światu azjatyckiemu dali się poznać już od lat 70. III wieku przed naszą erą, kiedy to dokonywali najazdu m.in. na Grecję. W tej sytuacji Skirowie byliby ludem odrębnym, odmiennym od Galatów. Czy byli ludem germańskim? Przemawia za tym proponowana etymologia ich nazwy, Skiri jako czyści. I jeśli ta etymologia jest prawdziwa, a nie mamy na to żadnych dowodów semantycznych, czy też nie znamy w ogóle okoliczności przyjęcia tej nazwy, natomiast z tego co wiemy, na pewno nie była to nazwa przeciwstawna do bastarnów. Ale przemawia za tym także fakt, że mniej więcej w tym czasie, kiedy pojawia się inskrypcja Protogenesa, pojawiła się w rejonie czarnomorskim, tyle że nad Dniestrem, kultura jastorska. Czyli mamy pewność, że dotarli tam przez teren ziem polskich, wędrując wzdłuż Warty, Wisły oraz Bugu nad Dniestr, pojawili się Germanie. Ale przeciw przemawia to, że Skirowie znani są również później w literaturze antycznej, właściwie aż do czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie, gdzie wódz Odoaker, wedle niektórych relacji, jest właśnie Skirem, należy do tego plemienia. I nigdy Skirowie nie są określani mianem Germanów. Szczególnie istotne jest tu świadectwo Pliniusza Starszego, który szczegółowo opisuje ludy wchodzące jego zdaniem w skład Germanów. Są to trzy tradycyjne ludy: Ingweoni, Istweoni i Herminoni, a do tego także ludy wandilskie, Burgundowie, Warnowie, Harinowie i Gotonowie, czyli Goci, jak również jako piąty odłam są to Bastarnowie i Pełkinowie mieszkający nad Dniestrem w pobliżu Dacji. Natomiast Pliniusz wspomina także Skirów, ale zupełnie nie w germańskim kontekście. Wymienia ich obok Hirrów, i Wenedów i Sarmatów jako ludy sięgające po Wisłę od strony Morza Czarnego. Tu oczywiście dokładnie nie wiemy, nie znamy etniczności tych wszystkich wymienionych ludów. Sarmaci oczywiście zapewne są tutaj koczownikami stepowymi irańskiego pochodzenia. Wenedowie zapewne jest to odniesienie do ludności protosłowiańskiej. Natomiast Skiri i Hirri brzmi tak, jakby były to wzięte dwie paralelne nazwy z jakiejś poezji, na przykład ustnej, gdzie wymieniano wrogie ludy, Skiri, Hirri, natomiast nie mamy najmniejszego pojęcia, do jakiej grupy etnicznej, jakim językiem mogli mówić Skiri, Hirri. Natomiast wymienieni są przez Pliniusza nie razem z Germanami, nie wespół z Germanami. Aczkolwiek Pliniusz bardzo szczegółowo, jak żaden inny autor starożytny, omawia, kim są Germanie i klasyfikuje do nich Bastarnów i Pełkinów. Z czym na przykład Tacyt miał pewnego rodzaju problemy, uważając, że jednak jest to ludność mieszana. Dla większego zamieszania dodać także trzeba, że Prokopiusz wspominać będzie Skirów, ale wespół z Alanami, czy ludem sarmackim. Tylko że oba przedstawia z kolei jako lud gocki. A więc w tym przypadku widzimy, że jakieś konotacje oczywiście barbarzyńskie z północą też mogą tutaj występować, aczkolwiek etnografia Prokopiusza w tym przypadku jest dosyć zawodna, ponieważ nie wyróżnia za bardzo częściowo ludów sarmackich od ludów gockich, aczkolwiek odróżnia Gotów od innych Germanów. Inskrypcja Protogenesa datowana jest na około 220-200 przed naszą erą. Jest pierwszą wzmianką tego tajemniczego ludu z Europy Środkowo-Wschodniej, jakim są Skiri, Skirowie. Ludu, który zachował swoją odrębność etniczną aż do VI wieku, czyli ponad 700 lat. Jest to rzecz dosyć wyjątkowa, a zarazem lud ten pozostaje cały czas na obrzeżach świata antycznego, stąd informacje o nim są niezwykle skąpe, skromne i brakuje nam choćby i tej podstawowej, do jakiej grupy etnicznej, jakim językiem mówili Skirowie. Niemniej jednak można spróbować ocenić, kim naprawdę mogli oni być i kim byli Skirowie, którzy w roku 220 przed naszą erą stanowili zagrożenie dla Olbi i kim byli Skirowie, do którego to ludu należał być może Odoaker, niszczyciel Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie. Ale o tym, kim byli Skirowie, to już w kolejnej audycji. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.